Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Fragment, od którego zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie, jest dość długi, jest w nim wiele treści. Mówiliśmy o tym odkryciu drugiego człowieka, o tym przezwyciężeniu egoistycznego charakteru miłości. Papież pisze, że ta pierwsza miłość jest jeszcze właśnie niedojrzała, często egoistyczna. Oczywiście egoizm kojarzy nam się źle, ale czy możemy powiedzieć, że ta pierwsza miłość, chociaż jest egoistyczna, ma jakąś wartość, a jeśli tak, to jaką?
No ma taką wartość poznawczą, nie? To jest ten magnes, który jakby ludzi ze sobą łączy. No to taka jest rzeczywistość, nie można tego... Znaczy, może kiedyś były takie małżeństwa, nazwijmy to układane, nie? Że tam z punktu widzenia rozsądku obu układających się stron, wysokich układających się stron, dobrze było, żeby nasza córka z waszym synem, prawda, wstąpiły w związek małżeński. No ale to powiedzmy, że troszkę już przeszło do historii. I teraz jest tak, że no młodzi ludzie jakoś się muszą ze sobą odnaleźć się. I to niewątpliwie ta miłość, nazwijmy ją egoistyczną, czyli taka miłość fascynacji, jest miłością, która tak naprawdę tych młodych ludzi z sobą spaja. No i nie można tego zanegować.
Każda miłość się tak zaczyna.
To jest wspaniałe i to jest naprawdę fantastyczne przeżycie i nie można odmówić prawa do tego, żeby to przeżyć. Nie? Nawet co więcej, niektórzy chcą to przeżywać w kółko. Tak. Trochę to potem wygląda jak farsa, no ale to jest taka potrzeba w człowieku, żeby być w takim stanie wiecznej młodości, wiecznego zafascynowania, wiecznego narzeczeństwa. Natomiast no, to na pewno jest, skoro Pan Bóg tak to ułożył, że musi być najpierw narzeczeństwo, czy najpierw jakiś okres jakiejś takiej fascynacji, później okres narzeczeństwa, potem biorę małżeństwo, no to widocznie to jest dobre, no widocznie tak ma być. Nie?
No dobrze, ale czy w takim razie, jeśli papież mówi o tym, że jest najpierw ta nieokreślona, trochę egoistyczna, a potem jest taki moment odkrycia drugiego człowieka, i tu pada właśnie ciekawe sformułowanie, przezwyciężając charakter egoistyczny i odkrycia. To odkrycie, to znaczy nie tylko musi być fascynacja, tylko jest po prostu odkrycie.
Czyli no tak,
było
no,
coś
naprawdę,
zakryte i jest
no tak, bo jest zakryte, bo jeżeli się jest przed małżeństwem, to tak naprawdę tego drugiego człowieka nie znamy do końca. Po pierwsze dlatego nie znamy, że nie mamy okazji go poznać, bo ja zakładam no taki wariant, nazwijmy troszkę staroświecki narzeczeństwa, polegający na tym, że młodzi nie mieszkają z tobą razem, nie? Staroświecki w dobrym sensie tego słowa. Tak jak właściwie rzeczy powinny mieć miejsce. Więc to jest po pierwsze fakt, że nie znamy się do końca. Po drugie też no niewątpliwie jest to okres, w którym młodzi ludzie są troszeczkę, mają takie zmysły przymglone, to znaczy no niewątpliwie jest to stan takiej euforii. No, nie wiem, czy to ma jakieś podłoże biochemiczne.
Hormonalne, mózgu, tak.
Hormonalne, tak. Ale nie, no, to różnie można to patrzeć. Faktem jest na pewno, że widzimy ten świat bardziej różowy niż on jest w rzeczywistości. I to też tak po prostu rzeczy są i z tym się trzeba pogodzić. Potem no to wychodzi, że to wszystko nie jest do końca takie idealne. No i czasami jest tak, że z tego powodu ludzie doznają pewnego zawodu. To znaczy na przykład uważają, że skoro kiedyś było tak super, a teraz dlaczego jest tak źle? No można powiedzieć, że kiedyś było tak super, dlatego że pewnych rzeczy nie dotknęli, nie spróbowali, nie zauważali, a teraz jest normalnie. Z tą normalnością trzeba żyć. Normalność też może być piękna, nie? Tylko trzeba ją umieć docenić.
Czy Agnieszko, u was był taki moment jednorazowy jakby odkrycia siebie i drugiego człowieka?
Nie, ja myślę, raczej ja bym tutaj nie chciała stawiać nawet takiej, nie wiem, takiej cezury czasu, tak? Także od 15 października 96 roku to ja już odkryłam Lesława, a on odkrył mnie. Nie, ja myślę, że to jest tak, że idziemy wspólnie i przez różne wydarzenia, przez to przechodzimy w swoim życiu małżeńskim, to my po prostu się na nowo poznajemy. Znaczy na nowo, w takim sensie oczywiście znamy się już, tak? Tyle tylko, że te nowe wydarzenia, okoliczności, problemy, przez które przechodzimy, ale też radości jakieś wydarzenia po prostu nam odkrywają siebie też, jakby patrzymy na siebie też jakby pod innym kątem trochę. Jakby to nasze spojrzenie staje się bogatsze, bo my się po prostu bardziej poznajemy poprzez te wydarzenia, poprzez ten czas, który mija. Więc ja bym nie stawiała takiego, prawda, i takiej jakiejś cezury czasowej, że od tego momentu to już się znamy. Oczywiście, no bardziej żeśmy się poznali, odkąd po ślubie żeśmy razem zamieszkali, tak? I odkąd żeśmy zaczęli razem przechodzić przez pewne rzeczy, które dotąd żeśmy się tylko stykali w pewnych, tak? Jak to jest w narzeczeństwie, że my się stykamy tylko na pewien czas, na pewne wydarzenia, tak? A tutaj idziemy wspólnie, tak? I to jest właśnie ta wiedza, to jest to nowum, tak? I przez ilość tych wydarzeń, tych różnych spraw, przez które przechodzimy, siebie poznajemy. To jest proces nieustający. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest tak. Ja nie podpisałabym się pod takim zdaniem, że ja już mojego męża znam jak własną kieszeń. Oczywiście ja go bardzo dobrze znam po 13 latach małżeństwa, ale też czasami jestem zdumiona.
Aha.
Tak, tak. Znaczy ja czasami bywam zdumiona, bo to czasami jest coś, nowe wydarzenia przynoszą też jakby nowe spojrzenie na siebie.
Między mężczyzną a kobietą jest przepaść zrozumienia.
Prawda? To jest takie, no oczywiście, że jest taka przepaść pewna, prawda? No może wiemy, jak to jest w narzeczeństwie. Zazwyczaj mężczyźni, którzy są dosyć mrukliwi i małomówni, w narzeczeństwie są tacy rozgadani, nie wiem, i właśnie i tańczą, co nie tańczyli, to tańczą, i ci, co nie mówią, to mówią, prawda, i ci, co tacy nie szaleni, to są szaleni, i później rzeczywiście to małżeństwo, tak jak mówię, no otwiera wzrok, że oni okazują się, że wcale ani tak dużo nie mówią, ani wcale tańczyć nie lubią, ani, nie wiem, prawda, nie są tacy strasznie szaleni, i kwiatów też już często nie przynoszą, i nagle możemy powiedzieć, ojejku, kogo ja, tak, jakaś nowa osoba koło mnie, więc, ale to jest po prostu to doświadczenie, że ta właśnie ta miłość, ta egoistyczna, można powiedzieć, ta taka szalona, no jest troszkę inna, tak? Ale to jest ten sam człowiek cały czas. Oczywiście gdzieś w tych zrębach to jest dokładnie ten sam człowiek, tak? Tylko to, ale później no, poznajemy się coraz bardziej.
Ale pojawia się coś takiego może na jakieś, nie wiem, uczucie zawodu. Jak sobie wtedy z nim dać radę? To jest ludzkie takie.
No. No oczywiście jest ludzkie, tylko to wynika z tego, że trzeba po prostu popatrzeć na tą drugą osobę z takich właśnie pełni, to znaczy bardziej właśnie patrzeć na człowieka jako całość, a nie tylko na moją wyobrażenie tego drugiego człowieka, bo czasami sobie tworzymy taki obraz troszkę wyidealizowany drugiego człowieka i to
To jest ten moment prawdy czasami, że przychodzi. To jest ten moment prawdy, że stajemy oto w całej pełni przed sobą z tym zbiorem rzeczy dobrych i z tymi wadami i słabościami, które mamy. I trzeba je po prostu w prawdzie przyjąć. Tak, że tak jak mówię, że ja nie jestem tą wiecznie uśmiechniętą, radosną optymistką, a on nie jest tym radosnym, prawda, tańczącym i wiecznie pamiętającym mężczyzną, tak? Tylko jesteśmy, jacy jesteśmy, ale w tej prawdzie trzeba powiedzieć, że mamy te rzeczy, można powiedzieć, te złe, ale również mamy ten cały bagaż dobrych rzeczy. I to jest ten konglomerat, tak? I musimy pamiętać jedno o drugim.
A potem to jest tak, że no, to nie jest tak, że skorzystam z dane raz na zawsze. Można nad pewnymi sprawami pracować. I to jest tak, że w małżeństwie niewątpliwie się pracuje nad różnymi rzeczami. To znaczy, jakby się pracuje, to znaczy obie strony pracują, żeby wygładzić pewne kanty i no bo to normalne jest, że ludzie dotrzeć, w jakiś sposób tak. się dotykają, w taki sposób czasami się nawet ranią, jeżeli coś jest takiego, co jest dla drugiej strony przykre, więc można pracować i należy właśnie
tak, trzeba poznać, w których momentach,
to
tak?
Jest element jest tam trudno. Pracy. To nie jest tak, że Panie Boże, mnie taki stworzyłeś i już. Ja taki jestem, się nie zmienię.
Co ja na to poradzę, że mam słabą wolę.
Co ja poradzę, dokładnie. To nie jest kwestia charakteru, to jest kwestia braku charakteru. Więc kwestia jest tak naprawdę tego, żeby jednak nad sprawami różnymi pracować, to znaczy może trzeba trochę zmienić swój charakter, może zrobić pewne rzeczy, których się tak naprawdę nie robi, bo się nie lubiło do tej pory, a teraz polubimy, nie? To naprawdę wymaga wielu, może nie kompromisu, bo to słowo kompromis jest takim słowem troszeczkę zgniły kompromis, ale właśnie przezwyciężenia się.
Przezwyciężenia, to jest to właśnie, o czym papież mówi w tym, tak, kiedy dochodzimy do tego drugiego momentu miłości.
Właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale
żeśmy przeszli
naszego,
tak łagodnie.
Nie, z naszego tekstu idealnie wchodzimy. Pytanie numer 5, które nawiązuje oczywiście do fragmentu, który usłyszeliśmy na samym początku. Miłość staje się gotowa do poświęceń i tu uwaga, a nawet ich poszukuje. Czyli
no to tak jest, że się poszukuje.
Papież mówi, że poszukuje poświęceń.
Że poszukiwanie poświęceń wynika z tego, że chce się jakby wyjść naprzeciw
tej drugiej osobie.
Może
znaczy, to nie jest, żeby to nie wyszło trochę tak, że my do takiej cierpiętnicy jesteśmy straszni.
Nie, to jest naturalny sposób.
Tak, no, tylko i
żona robi
tutaj
to, co mąż lubi jeść, nie? Może jest to poświęcenie, bo ona lubi coś innego zupełnie.
A może ona niekoniecznie tak strasznie lubi gotować.
Tak, ale co więcej, albo lubi co innego gotować, co inne rzeczy, to jest naturalne. Tak. Że ja naprawdę rzadki przypadek, żeby oboje małżonkowie dokładnie mieli takie same gusta. A jednak się starają wychodzić sobie naprzeciw, czyli de facto umartwiają się, nie? Bo nie jest tak, że robią tylko to, co im sprawia przyjemność. To taki właśnie takich drobnych rzeczach.
Miłość poszukuje, czyli na przykład się faktycznie ja, poszukuje
moim na przykład umartwieniem jest to, że chodzę z żoną, nie chodzę do kina na te filmy, które na przykład tylko ja lubię, tylko chodzimy na filmy, które lubimy wspólnie.
W związku z tym nie chodzimy do kina?
No nie, chodzimy na jakieś filmy takie, nazwijmy to...
komedie romantyczne.
Ja na przykład lubię filmy wojenne, no, ale nie będę brał mojej żony na filmy wojenne, bo ona tego nie lubi, no, więc nie chodzę na filmy wojenne. No, takie mała, drobna rzecz.
Jak dzieci już pójdą spać i żona pójdzie spać, to w jakiś tam, nie wiem, w sobotę o 22.
O 22, o 24 chyba.
No, bo, tak, ale to ja na nocny jestem seans. Świadkiem, że wyciągał, mówi 22, to jest pierwszy
najwcześniej, moment. Najwcześniej, tak, dokładnie. Dokładnie tak. A nie, no, ale żeśmy w taki naprawdę naturalny sposób doszli do tego, bo to, o czym Pawle mówisz, po prostu papież bardzo dokładnie oddał to, co się dzieje w ludzkiej miłości. On nie wymyślił nic, prawda? On nie dał jakiejś teorii tutaj nam dał w Deus Caritas Est, tak? Do tego, żebyśmy ją poznali, tylko on po prostu opisał rzeczywistość taką, jaka ona jest i dlatego w taki naturalny bardzo sposób, żeśmy przeszli, okazało się zgodnie z myślą papieża.
Ja nie zadam pytania, wy czytaliście tą encyklikę, ale nie pytam.
Czytaliśmy.
Ale
czytaliśmy.
To na koniec... Powiedzcie, jak wzięliście ten tekst do ręki, bo przecież nie wiedzieliście, co w nim było, prawda? Mhm. Wasze pierwsze odczucie, kiedy zaczęliście czytać właśnie całą tę pierwszą część, która tak bardzo nawiązuje właśnie do miłości niesamowicie konkretnej, to znaczy do miłości ludzkiej.
Ja sobie pomyślałem, że papież odważny człowiek.
Odważny, dlaczego?
Dlatego, że no, pierwsza encyklika i nie mówił o Duchu Świętym, o Trójcy, o takich rzeczach fundamentalnych,
tak. Taki wspaniały.
Tylko mówił, powiedzmy sobie szczerze, o Erosie. Zaczął od Erosa.
Od Erosa, o takich bardzo... Można by znaleźć...
Bardzo, tak powiem, o spraw bardzo takich ziemskich i bardzo takich ludzkich.
Tak.
No, jest jakaś myśl w tym głęboka. To znaczy myśl właśnie polegająca na tym, żeby wyjść z tego doświadczenia człowieka takiego cielesnego i zbudować wokół tego całą piękną naukę o miłości, która jest miłością ludzkiej i Bożej.
I Bożej, bo to jest podstawa do tego, żeby uczyć się kochać Boga.
Tak, dokładnie. Żeby jest fundamentem naszej wiary. No, ale to jest bardzo ciekawa myśl i trzeba powiedzieć, żeby Benedykt tutaj wykazał się dużą odwagą.
Ja bardzo dziękuję wam i szczególnie dziękuję za tę ostatnią wypowiedź, którą prowadził Leszek, a Agnieszka się włączała i była taka idealna jedność.
Tak, ale to przeczy tezie, jakoby kobiety miały 4 ośrodki mowy, a mężczyźni tylko 2. Tradycyjnie, jak widać w tej audycji, mężczyźni też potrafią mieć 4 ośrodki mowy.
Dzisiaj moimi gośćmi byli Agnieszka i Lesław Dietrich. Bardzo wam dziękuję za wizytę.
Dziękujemy bardzo.
A ja za nauczanie Benedykta XVI. Zapraszam jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.